Kogoś wy nas zapraszacie. Obecnie możemy różne rzeczy chcieć, ale jesteśmy wam wdzięczni, że wciąż na nas chcecie patrzeć, jesteście w stanie patrzeć i słuchać. I jesteśmy tutaj tylko w jednym celu dzisiaj, po to, żeby mówić, że Bóg jest dobry. Bóg jest dobry. I czasami są trudne momenty w życiu. I nawet jeżeli przechodzimy przez bardzo trudne chwile, on w dalszym ciągu jest dobry. I jest to coś, o czym powinniśmy nieustannie pamiętać, że Bóg jest dobry. Bo gdy przechodzimy przez problem, a nie będziemy pamiętali, że Bóg jest dobry, będziemy się skupiali na problemie i te myśli doprowadzą nas zawsze w jednym kierunku, że jest źle i gorzej, i gorzej, i gorzej. I wpatrywanie się w Jego twarz sprawia, że jest lepiej, i lepiej, i lepiej. Bo tam jest życie, bo tam jest światło, bo tam jest On. I zawsze lepiej jest iść do Niego, niż odchodzić od Niego. Kochani, nie wiem, czy słyszeliście o takiej... Ja bym w ogóle chciał na początek o takich ewangelizacyjnych różnych rzeczach opowiedzieć, zanim opowiemy o Pakistanie. Nie wiem, czy słyszeliście o takiej inicjatywie, która się nazywa The Four, co po angielsku oznacza cztery. Ktoś widział coś takiego kiedyś? Nie, nikt nie widział? Ale się cieszę, super. Bo będę mógł coś na ten temat powiedzieć. Jest taka inicjatywa, nazywa się The Four. Chodzi o cztery znaczki. Są różnego rodzaju gadżety, które te znaczki przedstawiają. Ja tutaj kilka przywiozłem ze sobą. I w tym sobie można chodzić. Ja taką koszulkę mam i chodzę. I kilka osób mi powiedziało, o co tu chodzi. Ja mówię, widzisz to serduszko? On, no tak. Ja mówię, to serduszko mówi o tym, że Pan Bóg bardzo kocha człowieka. Dlatego go stworzył, żeby być razem z nim, bo go kocha, bo chce być jego ojcem, bo chce mu dawać to, co najlepsze. Ale człowiek nie zawsze chce słuchać Boga. I w pewnym momencie poszedł swoimi drogami i nastąpiło rozdzielenie człowieka z Bogiem. Oni, którzy oglądali siebie twarzą w twarz na początku i mogli być razem, teraz już nie mogli oglądać siebie twarzą w twarz. Powstała przepaść pomiędzy Bogiem a człowiekiem i wielki smutek i śmierć. I 2000 temu przyszedł Jezus, żeby odbudować, wybudować most nad tą przepaścią i połączyć oba brzegi, żeby człowiek znów mógł się spotkać ze swoim Ojcem, aby mógł prowadzić życie w obfitości, aby mógł być w miejscu, do którego został powołany. I co ty z tym zrobisz? Co zrobisz z tą informacją? Słuchajcie, jest to bardzo fajna okazja na rozmowę, na poprowadzenie człowieka do głodu Boga, wyjaśnienia Jemu, kim jest Bóg, kim On jest i modlitwa tego człowieka. Koszulka jest w rozmiarze L. Czy ktoś taką koszulkę chciałby nosić? Kto pierwszy, to lepszy. Mamy też na rękę takie bransoletki. Mamy takie bransoletki. O te bransoletki ludzie też pytają, co to za znaczki na tych bransoletkach są? Czy ktoś taką bransoletkę by chciał? O, tam chłopiec jest. Dobra. Czy jeszcze? O, jeszcze jedna by chciała, dobra. Jeszcze ktoś chciałby nosić taką... Dobra. Kochani, jest ostatnia szansa?
Dobra, duże, dobra.
Jest, ekstra. Tutaj mam jeszcze instrukcję obsługi do tych, wiecie, znaczków. Także potem tam położymy, bo jest tylko jedna, także jak ktoś nie wie, co mówić przy okazji tych znaczków, możecie sobie potem przeczytać. Dobra. To jest rzecz numer jeden. Ja jestem ewangelistą. Ja muszę, wiecie, iść do ludzi, głosić, mówić, opowiadać o tym, co się dzieje. Dzieją się niesamowite rzeczy w tym kraju. Ja nie wiem, czy macie takie poczucie na co dzień, że Polska jest coraz bardziej otwarta na Chrystusa, że rośnie głód. Macie takie uczucie? być może nie macie, nie musicie odpowiadać twierdząco, bo być może macie inne doświadczenia i inne odczucia. W bardzo wielu małych miastach, w małych wioskach, gdzie układ religijno-społeczny trwa od wieków, pewne rzeczy są ustalone, co jest normalne, co jest nienormalne, gdzie się chodzi, gdzie się nie chodzi, kiedy, co się robi, czego się nie robi. Okazuje się czasami, że jesteśmy na tle tego całego układu inni, dziwni. Czasami źle się czujemy, czasami dzieci z tego powodu cierpią, bo cała szkoła normalna, a ich rodzice nie. Nasze córki tak mówią, że wy nie możecie normalnie, jak wszyscy inni dookoła. I potem pojechało na Exodus i zobaczyło, że było parę tysięcy ludzi, którzy tak samo normalnie jak ich rodzice. I poczuli, wow, to my nie jesteśmy jacyś tam inni, dziwni. I gdy, wiecie, i to jest fajnie, tak od czasu do czasu wyjechać z tego swojego miejsca, w którym człowiek czuje się przytłamszony, żeby pojechać tam, gdzie jest energia, gdzie jest moc, gdzie jest siła, gdzie są doświadczenia, gdzie człowiek czerpie energię. Bo tak naprawdę ludzie dookoła, ci wszyscy, którzy wydają się normalnymi, oni pragną zobaczenia w nas ognia. Oni pragną, oni żyją tak niejakim życiem, większość ludzi żyje tak niejakim życiem, że oni pragną, żeby w końcu pojawił się ktoś, w kim zobaczą, jak naprawdę można żyć. I nie wiem, czy zgodzicie się z tym, czy nie, ale średnia krajowa u nas to nie jest, to nie są najwyższe loty, to nie jest najwyższy standard, to nie jest najlepsze, co może być na tej planecie. Nie musicie odpowiadać, czy jest to prawdą, czy nie jest to prawdą. My z Agatą 13 lat temu przeprowadziliśmy się na Kaszuby. Kaszuby to jest taki region kraju, w którym ludzie dobrze wierzą, w co wierzą, jak powinno być. I my tam zamieszkaliśmy. Mało, że my z miasta przebraliśmy się na wieś, to jest jedna rzecz. Oni wierzą, jak wierzą, my wierzymy inaczej. To tych różnic było znacznie więcej. Zastanawialiśmy się, czy to jest możliwe, żeby w tym miejscu kiedykolwiek, z kimkolwiek coś stworzyć. I prawdę mówiąc, nie wierzyłem, że jest to możliwe. Tak bardzo nie wierzyłem, że z Agatą zaczęliśmy działać w Gdańsku, żeby nie próbować nawet tam w naszych okolicach czegoś stworzyć. I stało się coś niesamowitego. Poznaliśmy Karola. Karol już tutaj z nami kiedyś był. Karol był przyjacielem naszej córki, dlatego go poznaliśmy. I Karol się nawrócił. Jeszcze nasza córka to jest ciekawa. Ona za bardzo, ten jej związek z Bogiem nie jest prosty. Bo ona by chciała inaczej niż jej rodzice. Ona chciałaby mieć swoją drogę, a u nas w domu jest ustalone mocno, gdzie jest prawda, kto jest drogą, prawdą i życiem, a ona by chciała inaczej, no i gdzieś tam próbuje w inny sposób. I gdy ma kontakt w tym swoim środowisku, tam z dala od kościoła, gdzie ona próbuje żyć normalnym życiem, okazuje się, że ona nie potrafi o niczym innym mówić, niż o tym, co od dziecka słyszała. I Karol był pierwszym jej owocem. Jej, wiecie, z obfitości serca mówią usta, więc my wiemy, że tam, gdzie ona jest, ona opowiada o Chrystusie. Dzieciakom, pomimo, że w domu nie chce za bardzo mieć do czynienia z tymi sprawami królestwa, ale wierzymy, że nadejdzie taki dzień, kiedy razem z nami, wiecie, powie cudownie, że idziemy razem. My widzimy, że ona po swojemu żyje z Bogiem. I Karol się nawrócił i do nas pisze, tak jak długiego SMS-a, mówi, przyjąłem Chrystusa do mojego życia, żyję z Bogiem, tak jak wy. To było niesamowite, bo jak się spotkaliśmy, to on nie był taki. I mówimy, słuchaj, przyjeżdżaj, musimy się koniecznie spotkać. No i Karol przyjechał i w naszym domu mieliśmy grupę biblijną, modlitewną. Otworzyliśmy Biblię razem, byliśmy we trójkę, ale nasza młodsza córka przyszła i byliśmy we czwórkę.
I zaczęliśmy się modlić, Panie, to jest chyba możliwe, żeby tutaj na Kaszubach, na Kaczej Górze, jakieś takie centrum powstało, gdzie Twoje imię jest wywyższane i kolejne osoby przychodzą, żeby wielbić Boga. Nasza córka siedziała wtedy w pokoju na górze. Nie przychodziła na te spotkania nasze. Ale w pewnym momencie najlepsza koleżanka naszej córki przyszła. Ona siedziała na górze, a ta koleżanka przyszła i Karol już była nas piątka i studiowaliśmy Biblię. W każdym razie te rzeczy się rozkręcają. Potem i pewien układ powstał, że nie mogliśmy u nas w domu się spotykać. A mnie zatrudniono jako nauczyciela języka angielskiego w Kartuzach. W budynku, który się nazywa Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości, coś takiego. W każdym razie mają tam mnóstwo pomieszczeń i zacząłem uczyć w bardzo fajnej sali. I tak myślę, ale fajna sala. A jakby w tej sali kiedyś udało się Biblię studiować, a jeszcze gdyby ci moi uczniowie, którzy tutaj ze mną dwa razy w tygodniu się uczą angielskiego, na te spotkania zaczęli przychodzić, to byłoby fajne, to byłoby dobre. I pojawiła się myśl. Przychodzi wtedy szef tej całej imprezy i mówi tak, słuchaj, bardzo cię przepraszam, ale nie możesz dłużej mieć miejsca, nie możesz dłużej mieć lekcji w tej sali, musimy cię przenieść gdzie indziej. Będziesz na dole miał lekcję, dobra? No bardzo cię przepraszam. Ja wchodzę, a tam sala 4 razy większa. Na 50 miejsc. I krzesła już są gotowe, tylko rozłożyć. Mówię, wow, coś tutaj się szykuje. Niesamowitego. I w tej sali zaczęliśmy mieć spotkania, bo gdy u nas w domu przestaliśmy mieć, to zaczęliśmy mieć tam w tej sali. I bardzo było to fajne. A nie, czy wam jeszcze opowiadałem o tym, że gdy kiedyś uczyłem języka angielskiego, pewna kobieta przyprowadziła swojego syna, po roku przyprowadziła drugiego syna, potem przyprowadziła córkę, w kolejnym roku przyprowadziła następną córkę i ta ostatnia córka od swojego brata, który zaczął chodzić jako pierwszy, pożyczyła książkę, którą kiedyś się mu dałem lata temu i ona przyszła i powiedziała, ta książka zmieniła moje życie. To była książka o mojej podróży w Stanach Zjednoczonych, ale 3/4 była o życiu z Bogiem. I ja mówię, słuchaj, jeżeli to zmieniło twoje życie, zbliża się impreza, na której chciałabyś być. I to był Exodus. No i ta Marysia pojechała na Exodus. Potem spotykam tą mamę i mama mówi tak, nie wiem co jest, ona nie chce do kościoła chodzić, bo ona chce na Menonitów jeździć do Gdańska. Mówię, no nie wiem co ci powiedzieć. No cieszę się, że dziewczyna gdzieś tam coś się w niej dzieje, ma pragnienia. Potem się rozstaliśmy na bardzo długi czas. Tylko ja już przestałem tą Marysię uczyć, nie spotykałem tej matki i tak się zastanawiałem, ciekawe jak tam relacja pomiędzy tą rodzicami a tą córką. I teraz niedawno spotykam w Biedronce tą mamę. Dawno się nie widzieliśmy, ze 2 lata się nie widzieliśmy i ona mówi tak, muszę porozmawiać z tobą, poczekam na zewnątrz. Straciłem ochotę na robienie zakupów, szybko do kasy, wychodzę na zewnątrz, przygotowany na trudną rozmowę. Ona mówi tak, słuchaj, my z mężem nie dajemy sobie rady, my nie umiemy żyć, my nie wiemy jak dzieci wychowywać. My chcemy się spotkać z tobą i z twoją żoną, żebyście nam powiedzieli, żebyście się pomodlili o nas. Wow. Co się dzieje na tych Kaszubach? Słuchajcie, Pan Bóg robi niesamowite rzeczy. Wtedy, kiedy my nie potrafimy, nie jesteśmy wystarczająco mądrzy, żeby wiedzieć, co mówić ludziom, On gdzieś tam pracuje w ich sercach. I ta mama zaczęła na te spotkania biblijne przychodzić. Już nas była piątka. 3 tygodnie temu przyjechał Kola. Znacie Kolę? Raper, tak? Ja mówię, Kola, słuchaj, ja mam dzisiaj lekcję angielskiego. Może byś chciał pójść ze mną na angielski? On mówi, no mogę iść. A potem myślę, co on tam będzie robił? Ani nie ma podręczników, ani nie z angielskiego, ani w ogóle nic. I gdy przyjechaliśmy już na miejsce, on mówi, słuchaj, ja skoczę jednak do miasta. Mówię, może to jednak dobrze, bo sobie gdzieś tam poszedł, pochodził. No i zaczynam uczyć, mamy przebieg lekcji, przychodzi kola i po angielsku mówi: przepraszam, że wam przeszkadzam, ale tylko po kurtkę przyszedłem. Więc wszyscy dziwieni patrzą, co to za facet. Ja mówię: o, jesteście zaskoczeni, zadawajcie koli pytania. Ponieważ był to pierwszy rok angielskiego, no i oni macie okazję, żeby wypróbować to, co wiecie. Więc pytam: jak masz na imię, ile masz lat, gdzie mieszkasz i w końcu czym się zajmujesz? On mówi: jestem raperem, śpiewam za Jezusa Chrystusa, ponieważ 10 lat temu wkroczył do mojego życia. Było tak, teraz jest tak, on mnie prowadzi. I tych ludzi zamurowało, tych moich uczniów. Ja się zastanawiałem, w jaki sposób im powiedzieć, żeby oni na to spotkanie biblijne przeszli. Jak przejść od tego angielskiego do tego, że jutro studiujemy tutaj Biblię. I oni mówią: ojej, a czy mógłbyś coś nam zaśpiewać? On mówi: jasne, skoczę tylko do samochodu po sprzęt. No i przywiózł sprzęt, zaczął śpiewać, zaczął opowiadać o swoim życiu z Bogiem, śpiewając. Wszyscy komórki filmują. I transmisja na żywo. Na następnej lekcji jedna kobieta była niesamowicie poruszona tym spotkaniem. I pierwsza rzecz, gdy przyszły nowe osoby, ona mówi: żałujcie, że nie byliście na poprzedniej lekcji, był tutaj taki raper, śpiewał o Jezusie Chrystusie, opowiadał, co Bóg w jego życiu zrobił, zobaczcie. I zaczęła z telefonu puszczać im to, co i dziewczyna ewangelizuje normalnie. Mówi to, czego ja do tej pory nie mogłem. I myślę, to jest ten moment. Mówię, na pewno chciałbym, żeby ona przyszła na to spotkanie. Ale później oni wszyscy byli razem, ci wszyscy uczniowie byli razem. Myślę, jak podejść do niej, żeby ona była sama, żeby ją zaprosić, wyjaśnić, żeby ona nie była zdziwiona. Pewnie taka koncepcja studiowania Biblii w sali, w której się uczy języka angielskiego, nie jest taka normalna i powszechna w tym kraju. I w trójkę trzy osoby zostały i chciały ze mną rozmawiać. I zaczęły zadawać pytania odnośnie kościoła ulicznego, odnośnie misji w Pakistanie. Skąd oni wiedzą w ogóle? Nigdy nie opowiadałem. Ludzie sobie ustalają fakty. Wy nawet nie wiecie. Wy nawet nie wiecie, co oni na wasz temat wiedzą. Oni wiedzą, co w waszych sercach. I ja mówię tak: słuchajcie, myślę, że was to zainteresuje, że w tej sali, gdzie w poniedziałki, środy o 18 mamy zajęcia języka angielskiego, w czwartek ta sama sala, o tej samej godzinie studujemy Biblię. Ale nikt w żaden sposób nie zareagował. Po prostu tak wysłuchali tej informacji i nikt nie komentował, czy tak jak zawsze, od zawsze. Drudzy słyszą coś szokującego, nie zadają żadnych pytań. Następnego dnia spotykamy się z Karolem, tam jeszcze kilka osób przyszło, ta kobieta wchodzi. Ta z mojej grupy angielskiego, recepcjonistka z hotelu. I mówi: przepraszam, że się spóźniłam, jeszcze Aldona miała przyjść, druga z tej grupy, mówi, ale ma dzisiaj dyżur, przyszła z Biblią, otwieramy Biblię, zadaje pytania, ona odpowiada. I potem dochodzi do modlitwy i ona mówi: Panie, dziękuję Ci, że na mojej drodze postawiłeś Maćka, dziękuję Ci, że trafiłam do tej grupy i dzięki temu będę mogła poznawać Twoje słowo i Twoją wolę. Na pierwszym spotkaniu tak powiedziała. Ludzie są gotowi. My nawet nie wiemy, którzy są gotowi i gdzie są gotowi, bo i czasami takie miny mają, że myślimy: ojej, jakbym coś powiedział, to by mi pogonili. A się okazuje, że oni są gotowi. Tylko takie miny mają. A my czasami się boimy tych min i myślimy: no nie powiem, bo jak mnie obetną, a ludzie czekają, aż my im powiemy. Także to była ta kwestia. Karol się niedawno nawrócił. Karol mieszka na wsi, to jest jeszcze koniec w małym miasteczku. Tam już w ogóle. Rodzice się przyjaźnią z proboszczem. Proboszcz bywa co tydzień u nich w domu. A tam wszyscy wiedzą, kto jest kim. I teraz Karol gdzieś tam w tym całym układzie, trochę inaczej, wiecie, jedzie pod prąd. To nie jest łatwe. Ja bym chciał, żeby on teraz wam opowiedział kilka rzeczy, jak jego życie od roku wygląda.
Cześć. Chciałbym wam powiedzieć, że największą radością i błogosławieństwem dla mnie to jest służba dla innych ludzi. I jedną z takich rzeczy to jest kościół uliczny, ale też mamy taką inicjatywę, czy jesteś gotowy. I spotykamy się w Sopocie, na Monciaku, w sobotę o 22, gdzie wszyscy idą na imprezę, bo to jest takie po prostu miejsce, gdzie jest dyskoteka obok dyskoteki, gdzie jest pełno restauracji i każdy po prostu jest gotowy pójść na tę imprezę, żeby się wybawić. A tam spotykamy się z trumną i głosimy Ewangelię.
Nie spotykam się z trumną, tylko przywozimy
trumnę. Przywozimy tam trumnę i po prostu się spotykamy, by głosić Słowo
Ale
Boże.
Ale to wyjaśni to, no bo to wiesz.
No, no tak.
No. O co chodzi?
Jesteśmy gotowi i zapaleni dla Chrystusa i mamy taką inicjatywę, gdzie bierzemy trumnę na środek tego Monte Cassino, stawiamy ją i głosimy, że Jezus Chrystus jest Panem i Zbawicielem. To jest po prostu najprostsze wyjaśnienie. Spotykamy się z tym, że nawet ostatnio nas jajkami rzucali, ale nie ma takiego spotkania, gdyby ktoś nie wyznał, że Jezus Chrystus jest jego Panem i Zbawicielem. To osoba, która nas rzucała jajkami, przyjęła Jezusa do swojego serca. Ludzie są gotowi, ale my musimy być też gotowi, żeby głosić Słowo Boże. Żeby wyjść, jeśli już wiemy, że Bóg jest dobry i że nas kocha, to jest wystarczająca wiedza, żeby wyjść tam i im to powiedzieć, bo oni tego nie wiedzą. Studiuję jeszcze na uniwersytecie, na wyższej szkole żywności w Gdańsku i też się modliłem do Boga, że tam, gdzie mnie powołuje, tam coś chcę, żebym coś zrobił. I modliłem się o taką mądrość też w tym wszystkim, żeby to była jego inicjatywa. I pewnego dnia, kiedy była przerwa, studiowałem Biblię. Podeszły do mnie dwie moje koleżanki z roku i zaczęły się pytać, co robię. A ja mówiłem, że studiuję Biblię, może chcecie ze mną. I one jasne zgodziły się. Są z kościoła katolickiego i po prostu szukają Boga, szukają miłości, szukają prawdy i są gotowe, i są gotowe do tego, żeby się razem ze mną pomodlić. I teraz stworzymy taką grupę trzyosobową, też właśnie tam. I to jest tak wyjątkowe, tak się cieszę, takie jest błogosławieństwo po prostu i radość w tym wszystkim. Jeszcze chciałbym wam powiedzieć o jednej rzeczy, która jest moja praca. To jest po prostu naprawdę coś niesamowitego. Jestem w tym momencie doradcą techniczno-handlowym i zajmujemy się wodno-kanalizacyjnymi sprawami w całej firmie. I tam Bóg też mnie postawił i też chciał dla mnie coś, żebym tam zrobił, żeby tam Jego Słowo było ogłoszone. I nie wiedziałem, co mam zrobić. I pewnego właśnie razu, kiedy na spotkaniu biblijnym zrobiłem ciasteczka, przyniosłem je do pracy. Ludzie się poczęstowali i zapytali się, co to jest, z jakiej to okazji. I zacząłem wtedy głosić. Głosić, że się spotykamy, że się modlimy. Razem na spotkaniach biblijnych, że jest taka w ogóle możliwość, że to zamknięte gdzieś w kościele wychodzi. Że ludzie są chętni, gotowi, żeby się modlić. A oni, wow, to jest niesamowite. Wtedy właśnie jeden kolega też miał jakieś problemy zdrowotne, mogę się z nim pomodlić. Teraz w pracy nie ma problemu z tego, żebym mógł po prostu głosić Słowo Boże i na przerwie sobie czytam jakieś cytaty nawet dla nich. Też się pytają i o kościół uliczny i się pytają właśnie, czy jesteś gotowy tą inicjatywę, którą spotykamy się w Sopocie. Ludzie naprawdę są gotowi i my musimy być też gotowi, a z tego jest wielkie błogosławieństwo. I was gorąco zachęcam. Jesteście wyposażeni, Bóg wam daje siłę i radość, ale musicie to wszystko, tą wiedzę, którą macie, przekazać też innym. Amen.
Amen. Ja wam powiem, o co z tą trumną chodzi, bo to może nie być takie do końca jasne. Mamy przyjaciela, który dostał takie zrozumienie, w jaki sposób ewangelizować i kupił karawan pogrzebowy. I zrobił trumnę samemu, zbił z desek trumnę i on jeździ na różne imprezy, szczególnie młodzieżowe, jakieś Woodstocki i tak dalej i wzbudza niesamowite zainteresowanie, no jak w tłumu młodzianów wjeżdża karawan pogrzebowy i nagle facet wyciąga trumnę i wskakuje na tą trumnę i zaczyna głosić kazanie, mówiąc, co się stanie z tobą, jak umrze, czy jesteś gotowy, dokąd zmierzasz? Ludzie zaczynają słuchać. I oni z tą trumną na Monte Cassino stają,
ludzie przychodzą do tej trumny, wchodzą, kładą się, oni głoszą, także gdzieś robi się taki, jak się nazywa, happening, tak? Happening, który ściąga mnóstwo ludzi, a jest okazja, żeby głosić, tak? Że można Ewangelię głosić na różne sposoby. No dobra, teraz już przejdziemy do Pakistanu. Byliśmy u was dwa razy w kontekście Pakistanu. Czy możemy zgasić światło tutaj i uruchomić slajdy? Tak, ponad miesiąc temu wróciliśmy z naszej drugiej podróży do Pakistanu, która była łatwiejsza niż pierwsza z tego względu, że nie byliśmy już tak bardzo zszokowani, już tak bardzo nie przeżywaliśmy. Pierwsza podróż przetrąciła nas totalnie. Przez kilka miesięcy nie mogliśmy dojść do siebie za sprawą okropnych rzeczy, które tam widzieliśmy, których widzieliśmy, jak ludzie żyją, jak ludzie cierpią. Trudno było się to zbierać. Tym razem już wiedzieliśmy, co nas czeka i byliśmy gotowi. Ja moją żonę tutaj poproszę. Przedtem, gdy lecieliśmy do Pakistanu, lecieliśmy bardzo dużymi samolotami. Tutaj przybyliśmy na lotnisko i postawiono coś takiego. Jak ja tam mówię, co my lecimy na Antarktydę? Polecieliśmy do Finlandii. Także dalej, proszę. Finlandia, bardzo taki kraj blisko przyrody, bardzo ekologiczny. Nawet w łazience ptaszki śpiewały. Dobra, dalej. Stamtąd polecieliśmy do Kataru. Słuchajcie, jest takie bogactwo na lotnisku, że to jest w ogóle coś niewyobrażalnego, ale no nie będę o tym opowiadał. 15 milionów ludzi przez lotnisko się przewija, a 2 miliony ludzi w kraju mieszkają. Tak, egzotyczne widoki. Dalej. I stamtąd wsiedliśmy w samolot, który nas powiózł do Lahore, do stolicy Pakistanu. Tam już nie było bogactwa. Tam już nie było biedy, było wręcz przeciwnie. Straszna bieda, jakiś taki marazm, przygnębienie. Duży poziom ubóstwa.
Właśnie tym razem, jak żeśmy byli w Pakistanie, to już troszeczkę inaczej to przeżywaliśmy, bo wcześniej to wszystko było szokiem. Wszystko było takie inne, nowe, dziwne, trudne. Ciężkie, bardzo się tam, no trudno, życie misjonarza nie jest łatwe, tak, pomimo tych różnych przygód, to jednak człowiek czuje, że nie rozumie, bardzo wiele rzeczy tam nie rozumiemy po prostu, nie wiemy, jak się zachowywać. I tym razem, jak jechaliśmy, już wiedzieliśmy, czego oczekiwać i jak rozkładać siły, więc ten pobyt nie był taki przygnębiający, bo rok temu, jak wróciliśmy, to przez 3 miesiące nie mogliśmy się pozbierać psychicznie, wam powiem, że po prostu prosiliśmy ludzi o modlitwę, co byliśmy w jakimś kościele, prosiliśmy o modlitwę, o wsparcie, bo rozmiar nieszczęścia i biedy, które tam doświadczyliśmy, nas po prostu tak mocno przygnębił. Nie wiedzieliśmy, co, jak z tym sobie po prostu poradzić. A tym razem po prostu wiedzieliśmy już, czego oczekiwać i myślę, że teraz chcemy jechać następnym razem w październiku, że każdy następny raz będzie takim jakimś przełomem, że Bóg nam po prostu pokazuje nowe rzeczy i uczy nas nowych rzeczy.
Tak, to stanowisko to są notariusze. Około 50 takich stanowisk, bo jedno odgrywanie to są notariusze, gdzie przychodzicie, tam siadacie na jakichś ławeczkach drewnianych, z tyłu prawnik siedzi, jeżeli jest jakiś tam jeszcze problem dodatkowy, można ustalić. Także to też w jakiejś takiej wiedzie się odbywa wszystko. Są jakieś fragmenty miasta, gdzie widać bogactwo, gdzie są pieniądze. To jest galeria handlowa. W 13-milionowym mieście mają dwie takie galerie. Nie wiadomo przez jak długo jeszcze, dlatego że rząd obecny ciśnie na to, żeby galerię zamknąć i zamienić je na szkoły muzułmańskie. Czyli w tym momencie już nie będzie żadnych takich ekskluzywnych miejsc, gdzie można byłoby robić zakupy.
Pastor John i jego żona Rachel chcieli nas jakoś tak uhonorować, ugościć i zaprosili nas do restauracji. Pojechaliśmy do centrum miasta, gdzie restauracja była na szczycie bardzo wysokiego budynku. Niżej były garaże. bardzo elegancko, ludzie elegancko ubrani, w ogóle taki kontrast pomiędzy tym biednym Pakistanem a tym miejscem. Wjechaliśmy na szczyt dachu i tam, jak zawsze, pyszne jedzonko, ale ta nasza tam biesiada została przerwana tak dosyć brutalnie, dlatego że nagle patrzę, a pastor John tak się wychyla zza mojego ramienia i tak widzę, że coś go zaniepokoiło, po prostu tak zamarł, po prostu na jego twarz jakieś przerażenie i my się oglądamy i po prostu widzimy biedną dziewczynkę, która siedzi sama przy stoliku. I tak się pytamy, o co chodzi. Wiecie, tam gdzie żeśmy jedli, to były trzy równocześnie takie birthday party, takie przyjęcia urodzinowe się toczyły. I ludzie się bawili, śpiewali co chwileczkę 100 lat, było wesoło. I obok tego stolika, gdzie samotnie dziewczynka siedziała, był wielki stół zastawiony, bogato jedzeniem, cała rodzina tam jedli, bawili się, wszyscy szczęśliwi. I my się pytamy Johna, o co chodzi tutaj, a on mówi, że to jest jedno z takich dzieci, które służą w domach bogatych ludzi. Po prostu bogaci ludzie jeżdżą na jakiś wiosek i biorą dzieci, które prawdopodobnie no, z biednych rodzin, które tam sobie po prostu rodziny nie radzą, biorą do siebie na służbę, rodziny dają takie dzieci, bo wiedzą, że tam przynajmniej się najedzą dobrze. I te dzieciaki pomagają, czy sprzątać dom, czy pomagają wychowywać dzieci. I to była jedna z takich dziewczynek biednych. I on mówi, że te dzieci bardzo często są źle traktowane, że są bite, że są wykorzystywane. No i my widzimy, że ta dziewczynka po prostu, oni wszyscy jedzą, a ona nie je, nie? Oni ją posadzili przy pustym stole i nawet jej niczego nie dali, tak, do jedzenia. I ten pastor był po prostu tak wstrząśnięty, zawołał kelnera i mówi, że ja bym chciał zapłacić za posiłek dla tej dziewczynki. A ten kelner powiedział, że oni są przygotowani na takie sytuacje i że właściciel restauracji powiedział, żeby właśnie takim dzieciom, czy też służącym, kierowcom, wszystkim dawać po prostu jedzenie od firmy, tak, za darmo zupełnie. Więc ta dziewczynka dostała posiłek. Ale powiem wam, że to doświadczenie było takie tak mocno, myśmy widzieli to dziecko, widzieliśmy jego twarz, widzieliśmy jak potem ta dziewczynka chodziła za dziećmi, opiekowała się. I byliśmy wstrząśnięci, bo tutaj to bogactwo, ta restauracja taka elegancka i tak dalej, a tutaj nagle dziecko, któremu nawet jedzenia nie dali, nie? Po prostu nawet do stołu nie zaprosili. Po prostu...
Jakby go nie było.
Jakby go nie było. Tak wiecie... Dotarło do nas to okrucieństwo, które jest tam w tej kulturze, to taka znieczulica zupełna i że taka niesprawiedliwość się dzieje, więc mieliśmy w sumie skasowany ten wyjazd wieczorny, bo nie mogliśmy się też pozbierać po tym.
Ale było to dobre doświadczenie z tego względu, że można pewnych rzeczy nie widzieć, można chcieć nie widzieć, tak? Jeździć sobie tam, mieć kilku znajomych, jeździć sobie po ich bogatych domach, do takich restauracji, do galerii handlowej i nie widzieć problemów, które tam się znajdują. Tutaj ten kontrast był tak potężny, który pokazuje, że bez względu na to, czy patrzymy, czy nie patrzymy, to dwa światy równoległe obok siebie się toczą i na jeden z nich się nie można zgodzić.
No i też zobaczyliśmy, że bieda nie jest tam głównym problemem, tak? Tylko właśnie te serca, które są znieczulone przez grzech. Po prostu, że Ewangelia jest potrzebna nie tylko na tym poziomie, że ci ludzie są biedni, że oni potrzebują pomocy. Są biedni, a od stóp do głów z powodu grzechu. Nawet bogaci ludzie są biedni.
Dobrze, i dalej? Proszę. A to jest spokój, w którym mieszkaliśmy. I od roku jesteśmy mocno zaangażowani w pracę, w misję w fabrykach cegieł, gdzie w Pakistanie oblicza się, że około 3 milionów, 4 milionów ludzi pracuje niewolniczo od rana do wieczora przez całe życie przy produkcji cegieł. Ktoś zadaje pytanie, po co tyle cegieł? Otóż gdzie się nie ruszycie, widzicie sterty cegieł, z których nieustannie ktoś tam coś buduje. Trudno to nazwać jakąkolwiek architekturą, ponieważ są to komórki doklejane jedna do drugiej i powstają potem hektary jakichś takich zapełnione czerwonymi cegłami czegoś, co nawet trudno nazwać domem. Jednym z zadań, z naszych celów, naszej podróży było odwiedzenie fabryk, w których jeszcze nie byliśmy, odwiedzenie rodzin, które uwolniliśmy. Wiecie, że jesteśmy zaangażowani w uwolnienie rodzin. Tutaj Agata i przemawiała do tych dzieciaków i rozdawała prezenty, rozdawaliśmy im żywność. Ci ludzie są niedożywieni, są chronicznie niedożywieni, także tam przyjazd do nich, danie im czegokolwiek, to jest wielki skarb. Wiele z tych dzieci po raz pierwszy w życiu dostało prezent, jakieś takie małe, po złoty 50 przywieźliśmy rzeczy, to były pierwsze zabawki, jakie kiedykolwiek dostali. Tutaj, gdy kiedyś u was byliśmy, była zbiórka prowadzona na Biblię, zakupiliśmy 700 egzemplarzy Biblii i taka ciekawostka, te Biblii otrzymali tylko i wyłącznie liderzy kościołów domowych. Nawet nie ludzie, którzy się nawrócili i się ochrzcili, tylko liderzy kościołów domowych, czyli wyobraźcie sobie, 700 kościołów domowych. I tu mieliśmy taki przywilej właśnie te Biblię rozdawać. Drugi powód jest taki, że wiele osób nie umie pisać i nie umie czytać, więc...
No i tak jak zawsze odwiedzamy takie miejsca, to jest mnóstwo osób, które podchodzą, potrzebują modlitwy. Ludzie, którzy nie mają dostępu do służby zdrowia żadnej, więc Jezus jest dla nich jedyną nadzieją. No i przychodzili. My mieliśmy taki przywilej, żeby kłaść ręce na nich, żeby modlić się o uzdrowienie, o pokrzepienie. Oni byli bardzo wdzięczni. Każde przytulenie, każdy dotyk, to bardzo przeżywają jak dzieci. Bardzo się cieszą. Widać, jacy wysocy jesteśmy.
A problemów jest mnóstwo. No, chory jest prawie każdy. Także jest to niesamowity przywilej. Czuć, że Bóg kocha tych ludzi, że dba o nich. Tutaj podeszła para, poprosili o błogosławieństwo, powiedzieli, że chcą się pobrać. Tak wyglądały stopy tego mężczyzny. Oni są niewolnikami. Oni tak zastanawiałem się, w jaki sposób jakieś radości przeżywają, czy w ogóle jakieś mają. My spotkaliśmy się z kilkoma rodzinami, tak, spotkaliśmy 7 rodzin z tych uwolnionych, zaczęliśmy pytania zadawać. Co było waszą radością, gdy byliście w fabryce cegieł? W jaki sposób odreagowywaliście? Oni mówią, nie odreagowaliśmy i mieliśmy żadnych przyjemności. To był po prostu płacz od rana do wieczora. Po prostu płakaliśmy. Dzieci, dorośli, wszyscy płakali, bo było tak źle.
Jak Maciek zadał to pytanie przez tłumacza właśnie, co was trzymało przy życiu, co było waszą nadzieją, co było waszą radością, jak było wam tak ciężko. To 3 razy ten tłumacz tłumaczył i oni w ogóle nie rozumieli, o co chodzi. Jaką radością w ogóle, jakim pokrzepieniem. Oni po prostu nie mieli czegoś takiego. Nie mieli czegoś uczepić.
I gdy tutaj w tej pierwszej fabryce cegieł kolejki ludzi stały, żeby się o nich modlić, jeden z mężczyzn, gdy doszło do niego, pytam się, po co chciałbyś, żeby się modlić? On mówi, chciałbym, żebyś się modlił o błogosławieństwo dla mojego konia. I ja zacząłem się śmiać. Myślę, wow, czy można modlić się o konie? Czy Biblia mówi gdzieś o modlitwie o konia? I tak, no, miałem problem teologiczny, nie? Czy wolno się modlić o zwierzęta? Ale potem pomyślałem, że skoro Pan Bóg stworzył rośliny i zwierzęta i człowieka i napisane jest, że to wszystko było dobre, to na pewno jest dobrą rzeczą modlenie się o konia. Szczególnie, że ten koń
od posiadania tego konia
zależy funkcjonowanie tej rodziny. Więc tym bardziej, no, miałem taki przywilej położenia ręki, modlenia się tego konia. Ten człowiek był bardzo szczęśliwy i on z bardzo daleka przyjechał. On przyjechał z bardzo daleka, żeby modlić się o błogosławieństwo dla konia. Takie młode małżeństwo podeszło do nas i poprosili nas, żeby ich uwolnić. Nie wiem, skąd oni to wytrzasnęli, że takie coś jest w ogóle możliwe, ale przyszli i bardzo poprosili, żeby ich uwolnić. I zgadnijcie co? Następny slajd. Dziękujemy za wolność. 2 tygodnie potem byli wolni. znowu Polacy są w ogóle niemożliwi, w ogóle nie możemy tutaj aż się nadziwić. Słuchajcie, do tej pory przez rok uwolniliśmy już 20 rodzin. I tak średnio 20 rodzin uwolniliśmy, średnio jedną na miesiąc. I w pewnym momencie dostaliśmy zgłoszeń odnośnie 5 rodzin. I powiem wam szczerze, że aż tak poczułem się, czy to nie jest przesada, czy ktoś nas tutaj za bardzo nie eksploatuje. Są jakieś granice, ile można. Każda z tych rodzin kosztuje mnóstwo pieniędzy. I wyobraźcie sobie, że tych 5 rodzin przyszło i w marcu te 5 rodzin zostało wykupionych. Czyli okazało się, że nie jest problemem te rodziny, ani pieniądze, że to nie jest problemem. No, po prostu Pan Bóg...
Nasza wiara jest
problemem.
Tak, to są rodziny, które żeśmy odwiedzili. Zdjęcie, kiedy jeszcze byli niewolnikami, a następne zdjęcie, kiedy już są wolni. Spotkaliśmy się z 7 rodzinami, które żeśmy uwolnili. Chcieliśmy zobaczyć, jak żyją teraz. Opowiadali nam o... Mężczyźni mają pracę, dzieci chodzą do szkoły. Pierwszy raz zaczęły chodzić do szkoły. Buzie, zobaczcie, twarze zupełnie inne niż wcześniej. Po prostu już mają twarze normalnych ludzi, tak? Uwolnionych. Więc to była wielka radość z nimi się spotkać. Następna rodzina. Też uwolnieni teraz. Trzecia rodzina.
Tak, taka no, fajna rzecz, ponieważ okazało się, że tak, oprócz tego, że wykupujemy rodziny, to jeszcze utrzymujemy pastorów. Mamy kilku pastorów, których utrzymujemy. I okazało się, że w zborze jednego z nich są 3 uwolnione rodziny przez nas. Także pojechaliśmy odwiedzić jego i przy okazji 3 rodziny spotkaliśmy. I to było, słuchajcie, to było niesamowite, bo widać, że jest to już machina, która żyje potężnym życiem. Jest to wielki ruch. I to z Polski tutaj płynie. Te rzeczy się tutaj wydarzają z naszego kraju. Tych uwolnionych osób jest już prawie 90. Plus te, oprócz tego pastorzy, którymi się opiekujemy. Za chwilę wam powiemy o jeszcze kolejnych projektach.
To jest ten pastor właśnie miejscowego kościoła. To jest fajne, że tam wszystko jest tak mocno przemyślane, bo to nie jest na takiej zasadzie, tam uwolniliśmy rodzinę, tam. Tylko że właśnie ci ludzie się znają, oni mają już swoich pastorów, oni są częścią społeczności, oni mieszkają blisko siebie, wspierają siebie. Więc to wszystko jest takie, wiecie, przemyślane. Tak?
Są objęte opieką wszystkie.
Objęci są opieką.
Nie żyją sami sobie. Weź sobie jeszcze. To jest takie dosyć ciekawe zdjęcie z tego względu, że to było w mieście. Przyjechaliśmy samochodem z fabryki cegieł, wysiadamy i podchodzi osoba i prosi o modlitwę. Nie poprosiła o modlitwę. Więc ja położyłem rękę, zacząłem się modlić. I potem jeszcze jedna osoba stała, zacząłem się modlić na ulicy. No tak jak u nas. No byście wyszli...
Nie było to niebezpieczne?
Nie wiem. Prosili, modliliśmy się. I ja nie wiedziałem, potem zdjęcie nam przysłano, że w tym samym czasie do Agaty podeszły osoby, i też stały w kolejce i ona się modliła jedną po drugą. I opowiadam o tym, żeby pokazać, jaka jest gotowość, jaki jest głód i w jaki sposób normalnie traktują tą kwestię, że Bóg jest, że Bóg się interesuje, że do Niego można przyjść, że Jemu można siebie powierzyć. Tak, i bardzo, my byliśmy tam w połowie lutego, znowu bardzo fajne jedzonko nam przygotowali.
To był obiad 3 razy dziennie.
Obiad 3 razy dziennie, z tym, że na obiad były 3 potrawy. Akurat sezon na owoce, pomarańcze dojrzewały i trzcina cukrowa, na każdym kroku trzcina cukrowa, bardzo słodka, bardzo soczysta. I nadszedł dzień, kiedy zabrano nas do telewizji. Moja żona miała...
Takich panów zawsze mieliśmy, którzy nas pilnowali, żeby nic tam się nie stało.
Tak, i dalej.
No i miałam mieć program w telewizji, powiedziano mi, żebym się przygotowała, że program będzie pół godziny trwał i żebym powiedziała kazanie, żebym wezwała wszystkich do dania życia Jezusowi i żebym modliła się o uzdrowienie. To jest taka telewizja Isaac TV, mówiliśmy Wam poprzednim razem, że oni docierają potencjalnie do miliarda ludzi na świecie, głównie do krajów arabskich, więc wyzwanie było duże. I powiem Wam, że przygotowałam się do tego, przychodzimy do telewizji i się okazało, że powiedziano, że nie będzie tłumacza i że muszę sama przez pół godziny mówić, tak? To wszystko mam mówić, a ja byłam przygotowana, tak wiecie, no, może na 12-13 minut, żeby przemawiać. I gdyby to na Maćka trafiło, to by nie było problemu, bo on by 15 historii opowiedział i bym mógł 2 godziny mówić. Ale ja mam umysł ścisły, wiecie, ja wiedziałam, co mam mówić. Jak to teraz z 15 minut 30 zrobić? Po prostu ja byłam taka przerażona. No i wiecie, tak się zestresowałam, że po prostu dobra, skupiłam się, pomodliłam się, zaczęłam mówić. Skończyłam, a ci kamerzyści na mnie patrzą, tacy przerażeni, mówią, 9 minut było. Więc musiałam jeszcze raz. I to było takim dużym wyzwaniem też dla mnie w tej telewizji, bo tam, wiecie, no mówicie po angielsku, mówicie do muzułmanów. Wiecie, że to nie jest takie proste, żeby powiedzieć o Jezusie w ten sposób, żeby oni zrozumieli, że On jest kimś więcej niż prorokiem, dlaczego oddał swoje życie i tak dalej. I miałam taką ochotę, żeby po prostu stamtąd uciec. Maciek mówi, zmęczona jesteś, zestresowałaś, jutro przyjdziemy. Mówię, nie, nie, nie przyjdziemy jutro, teraz trzeba to zrobić. I Pan Bóg dał siłę i było pół godziny, w końcu prawie 25 minut mówiłam. Ale to był jak zwykle taki duży przywilej. Wiecie, że można głosić no, potencjalnie do miliarda ludzi i oni tam są chętni. Słuchajcie, możecie codziennie przychodzić, codziennie możecie mówić o Jezusie, opowiadać, więc no coś niesamowitego. Kwestia, czy jesteśmy gotowi.
Tak, jest to fenomen, że w tym radykalnym muzułmańskim kraju tak potężna telewizja istnieje. Oni mają 7 studiów, nie, mają 5 studiów i w każdym 7 programów kręcą różnych. Tam dziesiątki ludzi pracuje i to jest jedna z największych telewizji w ogóle w kraju. Chrześcijańska. I nie mają problemów finansowych, ponieważ czas antenowy wykupuje Joyce Meyer, Benny Hinn i inni ludzie tego typu. Także, a jest to dosyć ważne, ponieważ większość ludzi żyje w przeraźliwej biedzie i dotyczy to szczególnie chrześcijan. Także, tak. Tutaj, tuż przed ewangelizacją, mieliśmy wziąć udział w ewangelizacji, zabrano nas na poczęstunek do człowieka, który okazał się, że jest politykiem.
Biedny nie był.
Biedny nie był, wręcz przeciwnie. To nie były te komórki doklejane z cegieł. Niestety bardzo, bardzo straszna rzecz się wydarzyła, bo mieliśmy wziąć udział w potężnej ewangelizacji na kilkadziesiąt tysięcy ludzi. 2 dni wcześniej spadł deszcz i kilkadziesiąt hektarów pól, na których ta ewangelizacja miała się odbyć, była pokryta wodą. I na szybkiego trzeba było znaleźć coś innego. Ostatecznie miała miejsce ta ewangelizacja, ale znacznie mniejsza. I teraz puścimy film. W 2019, tak?
Kobieta opowiada świadectwo uzdrowienia swojego. Przed chwileczką Pan Bóg ją uzdrowił. Nie mogła mówić przez 2 miesiące. I Duch Święty ją dotknął i zaczęła mówić po prostu podczas uczenia. kobieta ta z kolei 12 lat nie mogła chodzić. Miała bardzo duży ból przy chodzeniu, nie wiem, czy w ogóle mogła chodzić. Powiedziała, że też podczas tego spotkania, podczas modlitwy Bóg ją uwolnił i nie ma żadnych problemów z nogą. Więc potężne świadectwo też. Ewangelizacja była mniejsza, ale też było parę tysięcy ludzi. To, co nas zawsze w takich miejscach mocno dotykało, to to, że ci ludzie bardzo przeżywają Bożą obecność i nikt im nie mówi, jak oni mają ją przeżywać, bo nie są jakoś kulturowo wyuczeni, tak, w kościołach, jak w kościole się zachowywać. W swoich meczetach na pewno też tego nie przeżywają, ale kiedy zapraszamy Ducha Świętego, zresztą kiedy też jest zgłoszone słowo, widać, że to słowo ich dotyka. Kiedy mówimy o tym, że Bóg jest Ojcem, że ich kocha, że dba o każdego z nich, że oddał swoje życie. Wiecie, dla nas to już jest taki banał, tyle razy to słyszeliśmy, ale dla nich to jest coś nowego. Oni nie znają takiego Boga, takiego osobistego Boga, ciepłego jak tata. I oni płaczą, oni klękają, oni przeżywają. I dzieci również. Dzieci się tam nie wygłupiają, słuchajcie. Tam dzieci po prostu są wpatrzone, wsłuchane, przeżywają tak samo jak dorośli. To nas też mocno dotyka, bo widzimy, że to nie jest sztuczne, że to nie jest udawane, że naprawdę Duch Święty tam działa. Kiedy wezwałam ludzi, żeby oddali swoje życie Jezusowi, powiedziałam, że stańcie na nogi, jeżeli chcecie uczynić Jezusa swoim Panem i Zbawicielem. No to słuchajcie, miałam takie wrażenie, że wszyscy wstali na nogi, wiecie, i wszyscy byli przejęci, modlili się z ręką na sercu o przyjęcie Jezusa. Później, jak modliliśmy się o uzdrowienie, powiedziałam, że pomachaj ręką, jeżeli jest jakaś zmiana, minął ból albo ruchomość kończyny wróciła, tak? Sprawdź to. Jeżeli jest jakakolwiek poprawa, to pomachaj. No i tak, nie wiem, 80% osób też machało rękoma do nas. Myśleliśmy na początku, że może oni po prostu są tacy entuzjastyczni i oni chcą być mili i dlatego tak to robią, tak? Bo wszyscy machają, to oni też machają. Ale potem zaproszono osoby, żeby złożyły świadectwo. Przyszły na środek i wzięły mikrofon, powiedziały swoje świadectwo, co Bóg dla nich zrobił. To słuchajcie, wstawiła się kolejka gdzieś z 50 osób. A i tak tutaj mieliście świadectwa dwóch osób, ale tam z 15 osób dopuszczono, żeby opowiadali swoje świadectwa. I to były takie mocne przypadki właśnie. Ktoś nie mógł mówić, mówi. Ktoś nie mógł chodzić, chodzi. Ktoś problemy ze słuchem, ból minął. Więc no to były autentyczne rzeczy. I wiecie, no nie wiem, to była 2 minuty modlitwy może, tak? Nawet nie osobistej, bo nie mogliśmy podejść do każdego, więc po prostu zaprosiliśmy Ducha Świętego, że przyszedł i dotykał tych ludzi tam, gdzie są. Taki wielki tłum. I oni byli dotknięci przez Ducha Świętego. I te ich relacje były prawdziwe. Widzieliście, jak oni przeżywają to wszystko. Tak? To nie jest tak, a nie mam bólu. Nie, oni byli wstrząśnięci, dotknięci. Oni po prostu przeżywają Boga.
Tak. Skąd wiadomo, że to byli muzułmanie? Otóż, tak jakby człowiek linię wyznaczył, tutaj siedziały kobiety, a tutaj siedzieli mężczyźni. Gdy pójdziecie do kościoła, kobiety i mężczyźni są przemieszani, a gdy zbierają się muzułmanie, są równo podzieleni na pół. Także to, co Agata mówi, oni nie mają wzorców z kościołów charyzmatycznych, jak się należy zachowywać w czasie modlitw, a pomimo tego, patrząc, jak oni się zachowują, czekasz im zazdrości tego, co oni przechodzą ze swoim Panem, ponieważ widzieliście kobiety, które płaczą, jakieś w ogóle dzieją się niesamowite rzeczy. Byliśmy tak poruszeni, byliśmy tak zbudowani, że tak naprawdę byliśmy tam usługującymi, a w ogóle ta cała, ci wszyscy ludzie, ta cała sytuacja usługiwała nam. To budowało naszą wiarę. To, co Agata mówi, kolejka stała. Ludzie, którzy opowiadali tak mocne doświadczenia, że każde z nich powinny być opisane i po prostu opublikowane na całą Polskę, a oni po 10 osobach mówią, dziękujemy, to koniec. A tam kilkadziesiąt osób jeszcze stoi, które opowiadają, że niewidomy byłem, wzrok odzyskałem. I teraz pytanie znowu. Dlaczego tam te rzeczy tak prosto się dzieją? Bo one ewidentnie tam się dzieją i właśnie w taki prosty sposób. Jak gdyby nie było żadnych murów pomiędzy Bogiem a człowiekiem, a on po prostu przychodził i robił. Jest to poruszające. Agata stała na scenie, pod sceną stali goście z karabinami maszynowymi, z palcami na tych cyglach, a na scenie stali faceci z pistoletami w rękach, z palcami na cyglach i nawet w kaburach nie trzymali, tylko po prostu stali i się rozglądali. W takim klimacie, a z drugiej strony Duch Święty dokonywał uzdrowień i to był taki miks niesamowity tych kontrastów takich wielkich. Po tej ewangelizacji przepchnięto nas przez tłum w gronie ochroniarzy. Wyprowadzono nas do samochodu na ulicy i nagle nerwowa atmosfera, ponieważ okazało się, że nikt kluczyka nie zabrał. Gdybyście zobaczyli, jak ci ochroniarze w jaką panikę wpadli, po prostu trzymali karabiny, się nerwowo dookoła rozglądali, trzymając karabiny, a my tych ochroniarzy oglądaliśmy, bo był to tak egzotyczny widok. W końcu ktoś przyniósł kluczyk, wsiedliśmy do samochodu i odjechaliśmy już na autostradę, już tam mnóstwo samochodów. I w pewnym momencie ten nasz pastor mówi, że musimy zatankować. Zjeżdżamy z autostrady na stację benzynową. Stacja benzynowa pusta, tam jakaś żarówka się świeci. Nagle przychodzi trzech facetów, jakieś mają na głowach narzucone, ponieważ było chłodno, więc narzucili jakieś te swoje szaty, poważni, surowi. Ten nasz pastor nie wyłącza samochodu, siedzimy, czekamy, nie wiadomo na co. Za chwilę z tyłu podjeżdża samochód i okazuje się, że to byli ochroniarze. I oni wysiedli, oni zatankowali, oni zapłacili, my odjechaliśmy. Jak my odjechaliśmy, dopiero oni wsiedli w samochód i oni odjechali. Ale już szczytem było, gdy ciemna noc, trzy pasy na autostradzie i w pewnym momencie samochód się zatrzymuje, bo korek się zrobił. I my patrzymy, a nasi ochroniarze dookoła naszego samochodu stoją i się rozglądają. Na autostradzie, gdzieś tam w polu. Także no bardzo egzotyczne klimaty. Tak i dalej proszę z tej ewangelizacji. To zespół uwielbienia. Używają inne instrumenty niż u nas. Tak, to jest żona pastora. Tak, żony pastorów tam wyglądają.
To są nasze imiona zapisane w urdu. Słuchajcie, tak. Agata i Maciek.
Podczas nabożeństwa zapytali, jak mamy na imię, bo chcieli nas przedstawić. I tak zapisali, jak mam na imię. I słuchajcie, tutaj w środę miało miejsce nabożeństwo. 10 tysięcy ludzi się zebrało w centrum miasta. Jeden z bardzo wielu kościołów. W niedzielę się zbiera 40 tysięcy ludzi. Potężne zgromadzenie. Ale my woleliśmy te takie małe kościółki gdzieś tam na uboczu, gdzie mogliśmy tak bezpośrednio być z ludźmi, gdzie mogliśmy kłaść na nich ręce, modlić się o nich.
A tutaj odwiedziliśmy szkołę, która jest w jednej z takich fabryk cegieł. Pastor John założył dwie do tej pory szkoły dla dzieci, które tak normalnie powinny być w tej fabryce i robić cegły. Słuchajcie, one tam nie chodzą do szkoły, tak, bo nie ma obowiązku szkolnego, tylko pomagają rodzicom. I pastor John miał to na sercu mocno, żeby stworzyć miejsce, gdzie te dzieci mogłyby się jednak uczyć. Wypertraktował z właścicielem, że od 8 do 12 mogą się uczyć, a potem muszą wrócić do pracy. I to jest jedna z tych dwóch szkół, które żeśmy odwiedzili. Dzieciaki uśmiechnięte, w ładnych mundurkach. Następne zdjęcie chyba tam jest pokazane, jak
dalej
zaczęły przychodzić do nas. Maciek mówi, a może macie jakieś książki, zeszyty, żeby pokazać, jak się uczycie? I one zaczęły przynosić dalej, książki, dalej, zeszyty, pokazywać mi. Ja każdemu z tych uczniów gratulowałam. Mówiłam, że jesteś dobrym uczniem.
Może dalej?
O, tutaj właśnie. Więc fajnie było patrzeć na to, jak życie, wiecie, tych dzieciaków już będzie inne niż tych, które wyrosły bez edukacji. Tam wcześniej żeśmy wam pokazywali zdjęcie jednej rodziny, którą żeśmy uwolnili, takie duże dziewczyny dosyć były, duże, no czy tak 13-14 lat, i się pytamy, czy one chodzą teraz do szkoły. A rodzice mówią, że nie, że to już jest za późno jakby, nie? Że jakby to już ten okres, kiedy mogły się uczyć, już jest za późno, żeby teraz wróciły, od początku uczyły się pisać. Więc no tak wygląda życie ludzi w tych fabrykach, tak? Oni nie mają przyszłości, tam nawet nie ma się po co uczyć, bo oni zawsze będą w tej fabryce. No i w naszych sercach zagościł, wcześniej zresztą myśleliśmy o tym, żeby zapytać pastora Johna, ile kosztuje założenie takiej szkoły.
I czy w ogóle można?
Czy w ogóle można coś takiego robić? Bo to wszystko zależy od tego właściciela fabryki, czy on w ogóle wyrazi zgodę, tak?
Cofniesz.
No i żeśmy się dowiedzieli, 3600, tak, kosztuje założenie szkoły, plus $100 miesięcznie utrzymanie nauczyciela. I no już po prostu jesteśmy...
Pierwsza nasza szkoła została otworzona w poniedziałek tydzień temu.
Tak.
Także już są trzy takie szkoły. Słuchajcie, wielka rzecz, olbrzymia rzecz, ponieważ dzieciaki od rana do wieczora robią cegły, nie mają żadnych zabawek, nie mają żadnej nauki i one będą pracować do końca życia i podzielą los swoich rodziców i będzie niewolnictwo przechodziło pokoleniowo. Nikt z nich nie będzie już kwestionował układu, w którym tkwi, ponieważ przyjmą go za normalny. I teraz dla tej takiej szkole z 25 dzieci, ta szkoła się staje dla nich oknem na świat. One widzą podręczniki, ten nauczyciel coś im wyjaśnia, one zaczynają myśleć, jakieś procesy ruszają w głowie dotyczące ich nawet praw, ich poczucia wartości, że one są stworzone do czegoś więcej niż robienia tylko cegły. Także jest to wielka, wielka rzecz. Światło po prostu przyszło. Mamy w planie założenie trzech takich szkół. Jedna została założona w poniedziałek, następna już w tym tygodniu ruszy i czekamy na następną. Tak, 3300 zł kosztowało nas założenie takiej szkoły, bo jest to koszt zamówienia ławek, kupienia podręczników i kupienia mundurków dla tych dzieciaków. I potem gdzieś tam przez półtora roku czy dwa lata, to nie wiem, jak z tymi podręcznikami ta sprawa będzie dalej wyglądała, ale to już jakieś tam groszowe sprawy.
Mieliśmy fajne też oświadczenie w tej szkole, jak dziękowaliśmy Bogu i nauczycielka wezwała wszystkie dzieci, że teraz będziemy się modlili. I wiecie, no, to było przeżycie, bo te dzieci nagle wszystkie wstały, rączki podniosły, niektóre tak trzymały rączki, niektóre tak. I na głos wszystkie się modliły z takim zaangażowaniem, po prostu. Ja przecież nie widziałam dzieci, które by były tak, ona w ogóle nimi kierowała, one same po prostu się modliły, więc ta gorliwość na każdym kroku nas tam zachwyca, że tyle energii ci ludzie wkładają w te religijne rzeczy. My jesteśmy tacy ospali ciągle, wiecie, nie wiem, przyzwyczajeni do tego, że bierzemy, że przechodzimy do kościoła, żeby brać, no jestem taki zmęczony, jestem taki przez to życie wymiędolony, no przyjdę do kościoła, to mi coś powiedzą, to mnie podniosą, to mnie pokrzepią, może się zbuduję. I często jesteśmy bierni, tak? Przez to ja zauważyłam, że mało korzystamy. A oni są bardzo aktywni, po prostu tak jakby rozumieją tą dynamikę w Królestwie Bożym, że jak dajesz, to dostajesz. I oni dużo dają z siebie. Jak się modlą, jak uwielbiają Boga, to po prostu tak na maksa. Po prostu wiedzą, że Bóg jest godzien, żeby dużo energii włożyć, żeby Go uwielbić.
Dobrze, dalej. Tak, tutaj odwiedzaliśmy sierociniec, z którym się opiekujemy. On jest częścią fundacji, w której działa pastor John. Także wykupywanie rodzin, zakładanie szkół, opieka nad tym sierocińcem. Za chwilę wam o jeszcze jednym projekcie opowiemy, albo już tam minęło. I dalej proszę. Tam mamy, słuchajcie, i posiłek. Zwykły posiłek. Dali posiłek. Mówią, podziękujcie Panu Bogu. I te dzieciaki się modlą z taką pasją, jak ci ludzie podczas ewangelizacji. Widzicie, że oni są dotykani przez Ducha Świętego. Że nie była to wypowiedziana jakaś tam krótka regułka, którą się grzecznościowo mówi przed posiłkiem, tylko oni normalnie wchodzą w stan spotkania z Bogiem i są bardzo poruszeni, trzęsie, drży, płacze, przeżywa. Niesamowite to jest. Mamy w tym sierocińcu 13 dzieci. I też się zaangażowaliśmy w to, żeby znaleźć rodziców adopcyjnych dla nich. I proszę dalej. To są te dzieciaki. I w ciągu ostatnich 3 tygodni, dalej, teraz klikaj, znaleźliśmy dla 11 rodziców. Także jeszcze tylko 2 tych dzieci.
Tak, bo idea jest taka, że te dzieci tam są i jakby ich egzystencja jest lepsza niż ta, która była wcześniej, bo były albo na ulicy, bo ich rodzice umarli, albo byli w takich domach bardzo mocno przemocowych. Tak. Myśmy słyszeli historię tych dzieci, to naprawdę to było straszne życie. Ale życie w tym sierocińcu jest trudne, bo tam mają tylko jedną kobietę, która po prostu daje im jedzenie, trochę posprząta, ale stan, w jakim ich ubrania są, słuchajcie, te dzieci nie są myte, pralki nie mają, więc nie są prane za często te ubrania. Jak żeśmy się tak z bliska przyjrzeli, to naprawdę to życie jest smutne i chcielibyśmy coś zrobić, żeby polepszyć po prostu ich los. Więc taki był pomysł, że po prostu ktoś deklaruje się, że takie dziecko będzie utrzymywał w tym sierocińcu przez parę miesięcy przynajmniej i my wtedy możemy coś dla takiego dziecka zrobić, właśnie kupić nowy mundurek, teraz chcemy kupić pralkę, chcemy kupić nowy dywan, bo oni tam wszystko na dywanie się, wielki dywan mają na dachu i tam na tym dywanie wszystko się odbywa, odrabianie lekcji, zabawa. Więc no, chcielibyśmy, żeby to było takie miejsce, gdzie też w przyszłości będzie więcej dzieci, ale na razie, żeby te dzieci miały też lepszy los. W naszym sercu też jest coś takiego, żeby tam przyjeżdżali jacyś ludzie, misjonarze, którzy mogliby z tymi dziećmi spędzać czas. Bo ta kobieta, wiecie, to nie jest matka, to nie jest taka matka, która przytuli, który porozmawia, usłyszy o problemach tego dziecka. To jest po prostu kobieta, która robi niezbędne rzeczy organizacyjne, ale chcielibyśmy, żeby tam przyjeżdżały osoby, które właśnie mogłyby być z tymi dziećmi, po prostu opowiadać im o życiu, przytulać, mówić o miłości. Jak tak właśnie już trochę zaczęliśmy się dzielić tym pomysłem, to też jesteśmy zdumieni, że tak samo jak ten wpływ finansowy tutaj z Polski tak mocno płynie, to tak wiele jest osób, które mówią, ja bym chciał pojechać na miesiąc. Ostatnio nasz znajomy, który w życiu bym nie powiedziała, że ten człowiek wyrazi taką chęć, żeby pojechać do sierocińca, opiekować się dziećmi. To jest taki leśnik, drwal, który uwielbia ptaki, przyrodę. nie jest zbyt taki towarzyską osobą, tak? A był tak poruszony właśnie tą kwestią, że te dzieci miłości potrzebują, że mówi, że on jest gotowy, żeby pojechać do Pakistanu. Więc myślimy, że Pan Bóg coś tam szykuje, modlimy się cały czas o jakieś możliwości.
I to jest kolejny projekt, ponieważ na każdym kroku, gdzie się pojawiliśmy, przychodzili ludzie prosząc o modlitwę, bo byli bardzo chorzy. Wielu z nich kładło nasze ręce na swoich brzuchach. I słuchajcie, pod tymi rękoma czuliśmy coś, co trudno było nazwać, co oni tam mają. Bo jakieś guzy, bulwy, jakieś tam, jakieś straszne rzeczy. Po prostu aż bał mi się to zobaczyć. I okazuje się, że problemem jest woda. Jest po prostu zatruta woda. Pakistan, Indie, jest straszna woda. Woda jest tak straszna, że w tym 13-milionowym mieście, w którym mieszkaliśmy, zalecano nam, żebyśmy nawet nie płukali ust po myciu zębów. W dużym mieście, gdzie działają jakieś tam, wiecie, firmy uzdatniania i tak dalej, gdzie żebyśmy nawet nie płukali zębów tą wodą. Tak w ogóle się tym razem już zabezpieczyliśmy, zrobiliśmy sobie kurację probiotykową. Także ja przeszedłem cały pobyt dobrze, Agaty dopiero pod koniec tak sieknęło lekko, ale nie tak jak przedtem, gdzie przez 3 dni w ogóle leżała i nie mogła się ruszyć. I okazało się, że jest możliwość stawiania studni z czystą wodą. I 2 takie studnie zostały już postawione. Jedna właśnie w tym sierocińcu, o którym przed chwilą mówiliśmy, ponieważ dzieciaki bardzo chorowały. One miały problemy skórne, one miały problemy żołądkowe, one nie funkcjonowały, bo były ciągle chore. Postawiono taką studnię i wszystko minęło. I teraz tak, modlitwa jest dobrą rzeczą, ale usunięcie problemu jest rzeczą taką pierwszej potrzeby. Także też w najbliższym czasie, a weź jeszcze kliknij, postawiono studnię przy sierocińcu i postawiono 2 we wsi. I ten sierociniec to jest chrześcijańskie miejsce w środku muzułmańskiej wsi. I przy sierocińcu jest też kościół. I gdy postawiono studnię we wsi, która była 2 razy głębsza, Te studnie miały około 50 metrów, tamte miały 100 metrów. Dwie obok siebie stoją, jedna z zatrutą wodą, a druga z czystą. Gdy postawiono tą studnię, muzułmanie zaczęli na nabożeństwo do kościoła przychodzić. Ponieważ zrobił dla nich ktoś coś takiego najcenniejszego w ich życiu. Dał im wodę, z którą nie wiąże się choroba. Także my się przymierzamy teraz do postawienia trzech studni i nie wiedzieliśmy kiedy zawsząć, w jaki sposób, ale zawsze jest dobrze czekać na właściwy moment. I trzy dni temu zadzwonił do mnie pewien biznesmen i mówi, słuchaj, masz jakąś rodzinę do wykupienia? A mówię, nie mam, wszystkie są wykupione. Jesteśmy w takim momencie, nie mamy żadnych rodzin, bo wszystkie zostały wykupione. A tak swoją drogą nie jest tak prosto taką rodzinę znaleźć, bo to nie jest tak, że my po kolei je wszystkie wykupujemy. Wykupujemy ludzi, którzy są na to gotowi. I to nie jest tak łatwo ich znaleźć. I ja mówię, ale mam na ciebie inny pomysł na ten moment. Byłeś bardzo zadowolony. Masz okazję postawić studnię. Studnię? On mówi, to może od razu taką elektryczną mi postawimy. Ponieważ facet, właśnie biznes tego gościa polega na tym, że on doprowadza prąd na pustynię, w środek dżungli. Także mówi, możemy taką, wiesz, z ogniw woltaicznych, tam nie wiem, jak się nazywa, fotowoltaicznych, nie? Ja mówię, no aż takich nie rozpieszczajmy, ich tam jak trzy razy popompują, to nic im nie będzie. W każdym razie mamy pieniądze na pierwszą studnię. Także jesteśmy bardzo, bardzo podekscytowani. Teraz czekamy już tylko na oficjalne pozwolenie na budowę i już zaczynamy. No i jedziemy w tą naszą pakistańską podróż. Dalej jesteśmy bardzo zachęceni. Gdy wracaliśmy miesiąc temu, powiem wam, że było mi smutno, że nie, że lecę do Polski, tylko że wyjeżdżam stamtąd. Ponieważ doświadczamy takiej bliskości Boga, takiej harmonii, że to wszystko ma sens. Tam nie ma żadnych zgrzytów. Każde z tych działań przekłada się na tak wielkie zmiany w sferze duchowej i fizycznej tak wielu ludzi. I jest to no, super sprawa, kiedy człowiek żyje i czuje, że wszystko, co robi, ma sens. Tak, tutaj zakupy. Kupiliśmy dużo tych opakowań masali. Najnowszy krzyk mody w Pakistanie. Generalnie trudno byłoby znaleźć jakieś ubrania dla nas. Dobra, to już dalej. To jest trzech chłopaków, którzy zawsze nam towarzyszyli. Pierwszy to Adnan, Shaini i Kamran. Ten ostatni chłopak zajmuje się wykupywaniem rodzin. To jest taka dosyć skomplikowana rzecz, ponieważ w większości przypadków z silną agresją się spotykamy ze strony właścicieli, którzy są bardzo niezadowoleni. Okazuje się, że wcale nie chodzi o spłacanie długów tych ludzi, wcale nie chodzi o długi, że długi są tylko pretekstem do tego, żeby tych ludzi tam trzymać i wykorzystywać. On tam jeździ i te rodziny odbija.
Tak, i te chłopaki, to są takie chłopaki od wszystkiego, słuchajcie. U nas to często się pyta, jakie masz dary, obdarowanie, jakie masz zdolności, jakie studia skończyłeś. I czasami zanim się weźmiemy za jakąś robotę, to tak, nie? To tak próbujemy siebie wpasować, czy my na pewno pasujemy do tej pracy. A oni to po prostu tam nie ma, tam trzeba zrobić pewne rzeczy. Nikt nie uczy, jak rodzinę się wykupuje z niewoli, bo po prostu się idzie to robi. I tutaj, o tak, to zdjęcie jest ostatnie i ono jest ważne, dlatego że łączy się z taką naszą największą przyjemnością, którą odczuwamy w Pakistanie, bo spotykamy tam ludzi na maksa zapalonych dla Pana Boga. I wiecie, to są ludzie, którzy nie mają dostępu do internetu często, nie mają dostępu do jakichś kazań, nauczań, wielkich konferencji, jakichś ewangelistów, którzy przyjechali tam i zapalili nie wiadomo jak. Oni po prostu żyją z Bogiem i Duch Święty ich zapala. I ten młody człowiek, Daniel, mąż siostry, to jest siostra pastora Johna, są dopiero rok pobrani. Spotkaliśmy się z nimi, bo bardzo polubiliśmy jego siostrę, chcieliśmy poznać jego. To jest małżeństwo aranżowane, bo tam są małżeństwa aranżowane nawet w chrześcijańskich rodzinach. Czyli mama, tata wybierają męża dzieciom. Zachwyceni są sobą, rodzice dobrze wybrali. I słuchajcie, ten człowiek, rozmowa z nim była niesamowita, bo wiecie, my pytaliśmy, to była taka wizyta po prostu, nie w kościele, w domu, pytaliśmy, gdzie pracuje, co robi, a kościół i tak dalej. Każdy odpowiedź na to pytanie, na pytania, on w jakiś sposób mówił o Bogu, wiecie, mówił o Bożej dobroci, o Bożej miłości. Mieliście uczucie, że on Biblię cytuje co chwileczkę, parafrazuje, ale on po prostu oddycha Ewangelią i ma 25 lat i jest tak poświęcony dla Boga, że jest rozpoznawany przez swoich znajomych jako osoba, do której można przyjść, która jest liderem, która prowadzi innych do Boga. Pracuje w McDonaldzie jako kierownik, główny kierownik McDonalda. Pod sobą ma ludzi, którzy są muzułmanami. I ci ludzie rozpoznają, że on chodzi blisko Boga. Jak ma jakiś problem czy pytanie, to przychodzą do niego i pytają się: Daniel, jak to jest? Daniel, mam problem, pomóż się o mnie. I on, słuchajcie, ma wpływ jako chrześcijanin w tym kraju, gdzie chrześcijanie są bardzo pogardzani, jako traktowani jako ktoś gorszy. To on ma wpływ, ponieważ jest tak dla Boga zapalony. Co więcej, jak kończy pracę, pracuje 9 godzin dziennie, 7 dni w tygodniu, 6 dni w tygodniu. I po pracy wraca, słuchajcie, i jedzie do takich miejsc, które są znane z tego, że tam jest bardzo trudno głosić Ewangelię, które są niebezpieczne. Oni mieszkają niedaleko tych północnych terenów, gdzie toczy się wojna, gdzie problemy z islamistami są duże. On jeździ w takie trudne miejsca i tam głosi Ewangelię. Często głosi do późna, potem wraca w nocy. Także trafia rano z powrotem znowu do pracy i tak funkcjonuje przez cały tydzień. I my mówimy do niego: Daniel, ale skąd ty masz na to wszystko siłę? Jak ty dajesz radę w ogóle? A on mówi: Duch Święty mnie zapala, Duch Święty mnie napędza. Często niektórzy mówią, że Daniel, ale przecież ty tam możesz zginąć. Przecież to jest tak niebezpieczne, że tam możesz zginąć. A on mówi: będzie największą radością dla mnie i przywilejem, żeby oddać swoje życie dla Jezusa Chrystusa. A wiecie, jak słyszycie takiego młodego człowieka, który nie planuje wyprawy do Australii, wakacje, albo nie chce po prostu pójść gdzieś na studia, gdzie by się mógł rozwinąć, tylko w jego sercu tak mocno jest ukochanie Boga, głoszenie Ewangelii, że on każdą swoją wolną chwilę przeznacza na, wiecie, nie na filmy, nie na wycieczki, wyprawy, jakieś pomysły młodzieńcze, tylko na to, żeby innym zanieść dobrą nowinę, to my byliśmy tak pobłogosławieni tym kontaktem, jakbyśmy się spotkali z jakimś wielkim ewangelistą, wiecie, z jakimś wielkim takim, czasami w świecie myślimy sobie, wow, tą osobę spotkać. I tam jest dużo takich ludzi. Tam jest dużo. Ja wierzę, że za tym stoi właśnie przebudzenie, dlatego tam jest przebudzenie, że ci ludzie są prości, a równocześnie tak głęboko pozwalają Ewangelii spenetrować swoje życie, że nie mają swojego prywatnego życia. Tak, bo my w Europie, kultura zachodnia ogólnie jest taka, że my mamy takie swoje granice, prawda? Tego może nie widzimy, bo my wszyscy tak funkcjonujemy, ale jak tam się pojedzie, to widać. Coś takiego jak poddanie się drugiemu człowiekowi, poddanie się Bogu, zrezygnowanie ze swojego życia, to oddanie swojego życia, o którym mówił Jezus, to tam naprawdę to widać, że ci ludzie nie mają tych swoich takich prywatnych granic, tak? Tu chodzę do kościoła w niedzielę, no niektórzy bardziej pobożni w środę jeszcze przyjdą, nie? Na modlitewne, ci jeszcze pobożni może na konferencje jeszcze jeżdżą, ale ogólnie mamy też takie swoje życie, do którego nie dopuszczamy. Znaczy niby się modlimy, niby chcemy, żeby tam Bóg był, ale jednak nie dajemy Bogu wszystkiego. Wiecie, dzisiaj chciałam wam powiedzieć parę słów, bo tak sobie myślę, w Pakistanie panuje taka atmosfera, bo ktoś może pomyśleć, my opowiadamy, tutaj tyle ludzi się nawraca, wow, to tam jest jakoś tak łatwiej, tak? Maciek też użył tego słowa, że łatwiej. Łatwiej nam było tam być, bo my byliśmy tylko skupieni na służbie. Tam nie mieliśmy rodziny, tam nie mieliśmy pracy zawodowej, wiecie, sąsiadów, rachunków za prąd, innych rzeczy, które nas tutaj, no, tak ściągają w dół po prostu. Tam mogliśmy tylko Bogu służyć. I to było dlatego tak rewelacyjne. Ale tam jest trudna atmosfera. Tam jest naprawdę ciężko. Duchowa. Mówię o takiej duchowej atmosferze. Tak? Jest duża, duża opresja. Ja pierwszy raz jak tam byłam, miałam uczucie, że wszystko wokół mnie mówi: nie uda ci się, nie próbuj, zaraz zginiesz. A tam jest niebezpiecznie, nie otwieraj ust, nie chodź tam. tak jakby cały czas takie zagrożenie się czuło. I tak sobie myślę, że czasami jak mieszkamy na przykład właśnie w małych miasteczkach czy na wsiach, tak jak Karol, gdzie wyczuwamy pewną wrogość czy opór w tej duchowej sferze, tak, że my byśmy nawet chcieli powiedzieć o Bogu, chcielibyśmy się podzielić, ale od razu są te miny jakieś takie, nie? Tych sąsiadów naszych, jakieś takie... My coś mówimy, a ludzie żadnych pytań nie zadają, nie? Tak widać, że nie czujemy ten opór, czujemy ten opór i wydaje nam się, że nie jest możliwe, żeby głosić Ewangelię z taką odwagą, widzieć cuda, widzieć znaki tam, gdzie jesteśmy, bo jest ten opór, bo jest tak trudno. Wiecie, i Bóg przemówił do mnie przez... W liście do Rzymian jest taki słynny werset w 8 rozdziale, 8:28, jak macie swoje Biblię, to otwórzcie. Otwórzcie Biblię, wysilcie się. To dobrze jest tak się tutaj zagłębić w Boże Słowo. To jest taki bardzo często cytowany tekst, bo on mówi o nas pokrzepia. Mnie bardzo często pokrzepia ten werset. 8:28. A wiemy, że kochającym Boga, to jest tym, którzy są powołani zgodnie z Jego planem, wszystko służy ku dobremu. Ten przykład niestety niezbyt dobrze to oddaje, nie jest zbyt, to niektórzy niestety o tym przykładzie mówią, że to jest taka lekka parafraza, ale przykład, który jest bardziej zgodny z oryginałem, jest tak to oddane. Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamiaru. I wiecie, ja lubię tak czasami, Bóg przykuł moją uwagę do tego słowa współdziała, bo my wiemy, że Bóg działa i widzimy, że Bóg działa, ale to jest mowa o tym, że Bóg współdziała. I to słówko, jak sprawdziłam w Grece, to jest synergei. Synergei. Wam kojarzy się to słowo z czymś? Z synergią. Synergia to jest, jak sprawdziłam w słowniku, już Wam czytuję, oznacza efekt zorganizowanej pracy zespołowej, który jest wyższy niż suma efektów działań indywidualnych. Taki fachowy. To jest trochę nam się z biznesem kojarzy, z jakimś korporacyjnym światem, ale to jest biblijne słowo, synergei. Czyli chodzi o to, że jak działamy z Bogiem razem, to jest większy efekt niż jakby myśmy działali sami, co jest oczywiste, ale co więcej, jest to jeszcze więcej niż jakby Bóg działał sam. I to jest szykująca myśl. Jak to? Jak to, nie? Przecież Bóg może wszystko. A Bóg jednak wybiera nas do głoszenia Ewangelii. Przecież Bóg by mógł posłać swoich aniołów tutaj, tak, żeby Ewangelia była ogłoszona. A Bóg chce współdziałać z nami, bo uznał, że efekt będzie większy. A Bóg lubi, jak jest duży efekt. On lubi efektowne działania. Wiecie, i to, co mnie tutaj uderza w tym, że jest jakaś rola nasza w głoszeniu Ewangelii, w zaprowadzeniu Bożego Królestwa, w przebudzeniu wokół nas. Że to nie jest tak, że my się tylko modlimy, a całą resztę robi Bóg. Że to nie jest tak, że po prostu jak Bóg będzie chciał, to w naszym kraju zrobi przebudzenie, to w moim mieście zrobi coś niezwykłego. Jak Bóg zechce, to da nam grupę na Kaszubach, tak? Jak Bóg zechce, to się coś tam wydarzy. Oczywiście, że Bóg chce, żeby to się wszystko działo, ale jednak się nie dzieje. Dlaczego w takim Pakistanie dzieje się więcej, a u nas w kraju mniej, tak? Wierzę, że to jest ten klucz, że Bóg współdziała. Współdziała, to znaczy, że my robimy krok, a Bóg robi 100 tysięcy milionów kroków świetnych, jakiś, wiecie, po prostu w naszym kierunku. Ale my musimy zrobić ten kroczek, żeby On tą całą trasę mógł pokonać i żeby zaistniał ten efekt. Bóg tak to zorganizował, bo wiecie, ten krok, który malutki, który my robimy, to się nazywa wiara. I jeżeli my malutki kroczek z wiarą zrobimy, to dla Boga to jest sygnał. Aha, oni chcą. Tak? Oni chcą coś więcej. Oni chcą cudu, oni chcą przebudzenia, oni chcą mieć większy kościół, oni chcą swoich sąsiadów przyprowadzić do Boga. Wiecie, bo my czasami chcemy i tak mocno chcemy wewnątrz, ale nic nie robimy. Nie zrobimy jakby tego kroku takiego jest powiedziane, że wiara bez uczynków jest martwa, tak? Czyli czasami mamy niestety ten rodzaj wiary, że bardzo chcemy i już tacy jesteśmy bardzo, bardzo podekscytowani, ale nie wykonujemy nic, nie robimy tego kroku, tak? Nie robimy tego uczynku, który powoduje, że ta synergia zaczyna istnieć, że Bóg zaczyna wkraczać w naszą sytuację. I powiem wam, że to, co robię w Pakistanie, ale też to widzę w naszym życiu, że Bóg działa wtedy, kiedy robimy Mu miejsce. Kiedy zrobisz miejsce dla Boga, by przygotujesz scenerię dla cudu, to Pan Bóg wtedy wkroczy w tą sytuację i zacznie działać. Ale od nas zależy, czy my przygotujemy jakby Bogu miejsce. I o co chodzi z tym miejscem? Jest taka historia... Macie jeszcze siłę w ogóle? Jeszcze chwilę? Już tak ledwo, nie? No właśnie, ale ja takie mądre rzeczy przygotowałam. A ktoś chce jeszcze słuchać? Ktoś ma jeszcze... O, są trzy osoby, dobre. W drugiej Księdze Królewskiej, króciutko powiem, w 20 rozdziale jest taka historia, kiedy na Królestwo Judy napadają z trzech stron. Moabici, Amonici i mieszkańcy góry Seir. I Jehoszafat, który jest królem, daje sobie sprawę, że on nie da rady sam pokonać tych ludzi. I co robi? Woła do Boga. Zarządza post w całej Judzie. Wszyscy przychodzą razem z małymi dziećmi, stają przed Bogiem i zaczynają wołać: Boże, uratuj nas, zrób coś, my nie damy rady. I wtedy Duch Święty spoczywa na jednej z osób ze zgromadzenia i w 15 wersecie takie coś czytamy. Tak mówi do was Pan: nie bójcie się, nie lękajcie tego wielkiego mnóstwa, albowiem nie wy będziecie walczyć, lecz Bóg. Jutro zejdźcie przeciwko nim. Oto wstępować będą na górze Sis, a znajdziecie ich na końcu doliny przed pustyniem Jeruel. Nie wy będziecie tam walczyć. Jednakże stawcie się, zajmijcie stanowisko, a zobaczycie ocalenie dla was od Pana. O Judo, Jerozolimo, nie bójcie się, nie lękajcie. Jutro wyruszcie im na spotkanie, a Pan będzie z wami. I zobaczcie, to jest taka sytuacja, gdzie oni się modlą, bo jest problem, ale Bóg co mówi do nich? Czy oni mają nic nie robić? Czy oni coś mają zrobić? Co myśmy tu przeczytali? Że co oni mają zrobić? Stawić się. Mają wyjść naprzeciwko, tam jest powiedziane, tak? Wyjść naprzeciwko wroga, czyli przygotować się. Nie mają czekać w domu na wybawienie od Boga, tylko mają po prostu jak żołnierze wyjść, stawić się, stanąć, zająć swoje stanowisko. I tu jest takie super słowo: stawcie się, zajmijcie stanowisko, czyli przygotujcie się, tak? Król zrobił jeszcze coś więcej i w 21 wersecie czytamy, że poradził się ludu i ustanowił śpiewaków dla Pana, by idąc w świętych szatach przed zbrojnymi, wysławiali go, śpiewając: wysławiajcie Pana, albowiem na wieki jest Jego łaskawość. I w czasie, kiedy rozpoczęli wznosić okrzyki radości i uwielbienia, Pan zastawił zasadzkę na Amonitów, Moabitów, mieszkańców góry Seir, wkraczających przeciwko ludziom. Także się nawzajem pobili. Zobaczcie, jaka niesamowita seria. Po pierwsze, byli zbrojni. Czy oni się przygotowali do bitwy? Chociaż Bóg powiedział, że nie wy będziecie walczyć, ale oni potraktowali to poważnie, tak jakby oni mieli walczyć, tak? Stawili się, zajęli stanowisko. A jeszcze byli śpiewacy i zobaczcie, wznieśli okrzyki radości i uwielbienia, zanim jeszcze cokolwiek się wydarzyło, prawda? Ja wam powiem, że to jest kluczowa postawa w naszym życiu. Taka postawa właśnie. Bóg jakby czeka na nas, aż my zajmiemy stanowisko, aż my przygotujemy scenerię na cud w naszym życiu. Bo potem wydarzył się cud. No coś niesamowitego, oni się nawzajem pobili. Kto by przewidział taki scenariusz w ogóle, nie? Ale oni musieli coś zrobić najpierw, tak? Bo jakby tylko płakali w domu i mówili: Boże, pomóż nam, i tak by czekali, płakali cały czas w tych domach, to by po prostu przyszli ci zbrojni i by im tam pozamiatano, tak? Bóg zawsze każe nam coś zrobić. Kiedy modlimy się, nie wiem, o zbawienie naszych bliskich, o pojednanie się z naszym bratem czy siostrą, o to, żeby małżeństwo jakieś się pojednało, bo jest problem, czy jakaś choroba, czy no, jakikolwiek jest problem, Bóg chce, żebyśmy coś zrobili w tej sytuacji, żebyśmy przygotowali miejsce na cud. To mogą być różne rzeczy, tak? Ale to jest coś do zrobienia. Bóg zawsze nam powie co. Tutaj Bóg powiedział, nie? Macie tam wyjść, stawić się, a zobaczcie ich postawa wewnętrzna, jaka miała być. To nie było jakiś płacz i skomlenie. Taki jestem biedny, taki ciężko w tej sytuacji. Bóg wie, że ci ciężko, ale oni wydawali okrzyki radości. A sytuacja, no, nie była jeszcze rozwiązana, nie? Bóg oczekuje tego, bo to znaczy, że mamy wiarę w Niego, że naprawdę wierzymy, że to zwycięstwo przyjdzie. I tak chciałam wam powiedzieć to, że tutaj w Zarogardzie też jest bardzo wiele do zrobienia. I to nie jest trudniejszy teren niż w Pakistanie. To wcale nie jest trudniejszy teren. Jest taka sama ciemność duchowa, może tam jest nawet większa ciemność duchowa niż w naszym kraju. Jest duży opór, ale to nie znaczy, że Bóg nie chce dokonać cudu. To, że napierają z trzech stron armię na nas, to nie znaczy, że my przegramy. Bo może dokonać się wielki cud, tylko my musimy zająć stanowisko. I zapytać się Boga, co mamy zrobić, tak? Jeżeli modlę się, załóżmy, o zbawienie moich sąsiadów, czy pracowników w pracy, tak? Moich znajomych, to może, nie wiem, to może tak jak Karol, upiec ciastka, tak? To, co zrobił Karol, on upiekł ciasta na nasze spotkanie w czwartek, myśmy nie zjedli wszystkich, on zabrał te ciastka do pracy następnego dnia, zaczął częstować ludzi i oni się go pytają, a co to za ciastka, nie? A, upiekłem na nasze spotkanie modlitewne biblijne, bo my się spotykamy i Biblię czytamy. Wiecie, on tak? Biblię czytacie? Wiecie, i to był ten moment wejścia do serc tych ludzi. Ciastka, przyjemnie, aha, Biblia, zaciekawienie, pytania. Karol od tej pory zaczął im czytać na przerwie śniadaniowej, czyta im Biblię teraz, codziennie. I to jest sposób jego oddziaływania, tam gdzie jest. Bóg nam zawsze da pomysł, jak możemy przygotować scenerię dla cudu. To może być upieczenie ciastek, to może być coś innego, to może coś, ale my musimy jakby współuczestniczyć, współpracować z Bogiem. Ta synergia zajdzie, ale my musimy coś zrobić ze swojej strony. Dlatego my lubimy pokazywać ten Pakistan, jak tam ludzie są aktywni, jak oni są tacy, nawet w modlitwie, oni dużo z siebie dają, wiecie? Dużo z siebie dają, pokazują Bogu całym swoim ciałem, oni nie są... Tam nie jest łatwiej. Oni są wycieńczeni w tych fabrykach fizycznie, ale jak się modlą, to się wydaje, że jakiegoś po prostu dostają doładowania. No dostają, ale ich postawa jest bardzo aktywna, żeby dawać siebie, żeby szukać, żeby pytać, żeby nie dać się, wiecie, przez tą tutaj atmosferę wokół nas stłamsić, ściągnąć w dół. Bo wszystko niestety tak działa tutaj w Polsce, że nas tak chce, wiesz, nie dać, nie próbuj, to cię nie usłyszę, to się nie będą słuchali, nie? Nie jesteś ewangelistą, ty nie potrafisz. Wszystko nam tak gada wokół. Ale to jest kłamstwo, to jest wszystko kłamstwo. To jest kwestia, ile masz ognia w sobie. Jak masz kupę ognia, to po prostu nic cię nie zagasi. Pójdziesz i będziesz świecił. Może niektórzy będą uważać, że jesteś wariat jakiś, nie? Ale ludzie będą widzieć, że to jest autentyczne i będą cię szanować. I może minąć parę lat, zanim zaczną ten ogień brać od ciebie, ale zaczną. I my musimy pilnować, słuchajcie, być na straży swojego własnego ognia. Nie dać się przez tą temperaturę wokół stłamsić, ściągnąć w dół. Tylko być aktywnym, szukać Boga, robić miejsce na cud, a Bóg będzie działał, Bóg będzie nas zasilał. Dobrze, skończę na tym. Powstańmy, kochani, pomodlimy się. Panie Boże, my wołamy o to, żebyś Ty robił cuda wokół nas. My nie chcemy przyzwyczajać się do tego, co widzą nasze oczy, tylko my chcemy takiego standardu życia, o jakim czytamy w Biblii. My chcemy takiego poziomu cudów i ponadnaturalnej Twojej mocy wokół siebie i nie poprzestaniemy, póki tego nie zobaczymy. I my chcemy podjąć walkę na nowo o to, żeby Twoje Królestwo wokół nas się realizowało, żeby one było widoczne, żeby ono zaistniało. My chcemy podjąć walkę na nowo o naszych sąsiadów, naszych bliskich, o nasz Kościół, żeby wzrastał, o nasze rodziny. Boże, my wołamy o to, żebyś dał nam więcej przekonania i wiary w Ciebie, że Ty jesteś bardzo blisko, Twoje Królestwo jest na wyciągnięcie dłoni, tak jak powiedziałeś. Twoje Królestwo jest tuż obok, tylko czy my tą dłoń wyciągniemy, czy my zechcemy pójść jeszcze kawałeczek dalej, czy my zechcemy dać coś z siebie więcej. Ja wołam o to, żebyś dał nam taką Bożą, prosto z nieba energię, taką pasję, taką siłę, żeby nam się chciało, żeby nam się chciało mieć wiarę w Ciebie, większą wiarę, że Ty jesteś tuż obok, żeby dokonywać cudów. Tylko Ty czekasz na ten nasz jeden kroczek. Czekasz, aż zajmiemy pozycję, aż przyszykujemy się, przygotujemy się na Twoje cuda, żebyś Ty miał gdzie tych ludzi przyprowadzać, żebyś Ty miał, jak to przeprowadzić, te cuda, bo Ty używasz nas. Boże, my oddajemy Tobie swoje serca. Prosimy Ciebie o ogień z nieba, o Twojego Ducha Świętego, bez którego nic nie zrobimy, żeby stał się w nas źródłem chcenia i wykonania. Boże, my chcielibyśmy chcieć po prostu, chcielibyśmy bardziej chcieć, chcielibyśmy być bardziej głodni. Proszę, rozbudzaj nasz apetyt, żeby te wszystkie cudowne rzeczy, których słyszymy, były zapowiedzią cudów, które będziesz robił w naszym życiu i w naszym mieście. Tak, żeby potem jeżdżono do różnych innych na świecie miejsc i opowiadano o tym, co się dzieje w Starogardzie, w Polsce, jakie tu się dzieją cuda, jacy ludzie są ożywieni, jacy ludzie są gorący, jak Kościół, w jakim stanie jest Kościół, że jest słynny z tego, że on słynie z tego, że to są ludzie, którzy mówią tylko o Tobie, którzy marzą o Tobie, którzy śpiewają o Tobie, którzy mają ciągłe pomysły niesamowite, żeby ogłosić Twoje imię w tym mieście. My wołamy o to, żebyś Ty rozsławił swoje imię w tym miejscu przez nas, żebyś nas użył. Wołamy o to wszystko w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
Amen.